Stocznia Gdańska, kolebka Solidarności, która była niechcianym dzieckiem III Rzeczypospolitej i komunistów, dzisiaj ma szansę na kolejny etap rozwoju, powiedział premier Mateusz Morawiecki. W Gdańsku trwają obchody 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych.
W ich ramach szef rządu uczestniczył w przedstawieniu podstawowych założeń projektu o nazwie Stocznia Gdańsk 4.0 – Nowy Początek. Dotyczy on rozwoju przemysłu stoczniowego na Wyspie Ostrów.
Stocznia Gdańska to wielki, najwspanialszy symbol walki o polską wolność i solidarność, powiedział premier Mateusz Morawiecki.
Dzisiaj możemy obwieścić urbi et orbi światu i temu miastu, że Stocznia Gdańska wchodzi w kolejny etap swojego życia. Że Stocznia Gdańska, kolebka Solidarności, która była niechcianym dzieckiem III Rzeczpospolitej, dzisiaj ma szansę na kolejny etap swojego rozwoju. Wbrew tej zemście Rakowskiego i komunistów, którzy pod koniec lat 80. zamknęli Stocznię Gdańską jako ten wielki, najwspanialszy symbol walki o polską wolność i polską solidarność. Bo polskość to jest właśnie solidarność. Tak jak Orzeł Biały, Mazurek Dąbrowskiego, tak jak Stocznia Gdańska. Wszystkim, którzy do tej wolności się przyczynili, składam hołd i ogromne podziękowanie.
Następnie szef rządu wziął udział w posiedzeniu zarządu regionalnego NSZZ Solidarność. W Gdańsku zgromadzili się przedstawiciele związku z jego szefem Piotrem Dudą, członkowie rządu i politycy.
Polska gospodarka wciąż się rozwija, potwierdzają to najnowsze wskaźniki makroekonomiczne. Produkt krajowy brutto w drugim kwartale bieżącego roku wzrósł o 5,1% rok do roku w porównaniu ze wzrostem o 5,2% rok do roku w pierwszym kwartale. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny.
O 4,5% rok do roku zwiększył się też poziom inwestycji w drugim kwartale. Wzrost odnotowano także w przypadku konsumpcji prywatnej oraz popytu krajowego o odpowiedni blisko 4,9% oraz 4,8% rok do roku.
Dane GUS-u napawają optymizmem, powiedział ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Wistula, dr Marian Szołucha. Ekspert omówił m.in. znaczenie rosnącej wartości PKB.
Wzrost powyżej 5% to wynik świetny i dla krajów rozwiniętych, i dla krajów rozwijających się. To jest jeden z najwyższych wskaźników dzisiaj w Unii Europejskiej. Ten wzrost udaje się zresztą utrzymać przy bardzo niskiej inflacji, przy właściwie stabilnych cenach, bo po kilkunastu miesiącach, kiedy mieliśmy do czynienia w naszej gospodarce z deflacją, możemy w szerszym ujęciu powiedzieć, że ceny w Polsce są po prostu stabilne, czyli że ten wskaźnik dotyczący produktu krajowego brutto ma wymiar nie tylko nominalny, ale również realny. Właściwie wszystkie, niemal bez wyjątku, dane dotyczące naszej gospodarki w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy są pozytywne, nastrajają optymistycznie.
Jak dodał ekonomista, głównym motorem wzrostu krajowej gospodarki pozostaje konsumpcja prywatna, wspierana rosnącym funduszem płac i inwestycjami. Bardzo dobrze w drugim kwartale tego roku wypadł też eksport.
Ważne jest, by te wzrosty zrównoważyć działaniami w obszarze inwestycji, reformy w finansach publicznych i pomoc najuboższym, tłumaczył dr Marian Szołucha. A równocześnie nie wolno tracić z horyzontu celu, jakim jest zrównoważony budżet państwa.
Polska i Rumunia są niezbędne, jeżeli chcemy powstrzymać Rosję, powiedział amerykański politolog George Friedman w rozmowie z Rzeczpospolitą.
Według niego Ameryka będzie teraz bronić jedynie tych krajów europejskich, które są ważne dla jej własnych interesów.
Z wojskowego punktu widzenia, jak ocenił Friedman, dla Amerykanów liczą się dwa europejskie kraje, Polska i Rumunia.
Wskazał, że Europa to półwysep wielkiej kontynentalnej masy azjatyckiej. Mówiąc o strategicznym położeniu, Polska zajmuje jego północno-wschodnią nizinę, a Rumunia Karpaty.
Amerykański politolog obwinił też o osłabienie więzi transatlantyckich. Te kraje Europy zdradziły sojusz, zaniedbując utrzymanie swoich możliwości wojskowych.
Tego typu artykuły sieją niepewność w społeczeństwie, ocenił wiceszef MONU Wojciech Skurkiewicz. Tymczasem bilateralne relacje Polski i Stanów Zjednoczonych są bardzo dobre, a Rzeczpospolita należy, by sojusz był jednością, zaznaczył wiceminister.
Polska jest jednym z najważniejszych partnerów w Europie, Stanów Zjednoczonych. O tym mówił prezydent Donald Trump w Polsce i to wielokrotnie powtarza, chociażby podczas lipcowego szczytu NATO w Brukseli. Sojusz Północnoatlantycki jest jedynym alternatywnym, który może przeciwstawić się Rosji, Federacji Rosyjskiej i państwom satelickim, które tworzą wciąż ten blok wschodni. Przed nami jest wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych i myślę, że to nie jest przypadkowe, że ten artykuł ukazuje się na niewiele ponad 2 tygodnie przed terminem właśnie wizyty Andrzeja Dudy, ministra obrony narodowej, Mariusza Błaszczaka w Stanach Zjednoczonych.
18 września prezydent Andrzej Duda z małżonką udadzą się z pierwszą oficjalną wizytą do Waszyngtonu.
W programie wizyty znajdzie się m.in. rozmowa prezydenta Dudy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem oraz wspólna konferencja prasowa.
Oprócz spotkań w Białym Domu planowane są rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z amerykańskimi politykami w Senacie. Jedną z kwestii będą sprawy bezpieczeństwa.
Mija 79 lat od prowokacji gliwickiej. Jej celem było obarczenie Polski winą za wybuch II wojny światowej. 31 sierpnia 1939 roku niemieccy napastnicy przebrani za powstańców śląskich wtargnęli w godzinach wieczornych na teren radiostacji w Gliwicach.
Zmuszając pracowników do wydania mikrofonu, podali w eter informację, że placówka znajduje się w polskich rękach. Komunikat jednak został przerwany.
W radiostacji Niemcy zamordowali aresztowanego dzień wcześniej Franciszka Hanioka, uczestnika powstań śląskich.
Chociaż akcja pokazała nieudolność Niemców, była również pretekstem do brutalnych ataków na polską ludność, podkreślił historyk dr Piotr Niwiński.
No bez wątpienia prowokacja gliwicka miała na celu ukazania, że agresorem jest Polska, a nie Trzecia Rzesza, co miało być pewnego rodzaju możliwością wykorzystania tego pretekstu również przez Francję i Anglię. Gdyby nie chciały stanąć po stronie Polski, ten pretekst rzeczywiście byłby dla nich pewnego rodzaju wartościowy. Natomiast stała się, co warto też podkreślić, pewnego rodzaju pretekstem brutalnej rozprawy z polską ludnością do mordowania polskich patriotów, polskich obywateli, których oskarżano o mordowanie Niemców, oskarżano o masakry w stosunku do mniejszości niemieckich. Całkowicie wyssane z palca, ale prowokacja gliwicka jednym z elementów pozorujących tego typu plany była.
Prowokacja gliwicka była utajnionym planem. Niemcy nie pozostawili żadnych dokumentów dotyczących akcji. Jej przebieg został poznany w 1945 roku w czasie procesu norymberskiego.
Komisja Europejska zapowiada przedstawienie propozycji w sprawie zniesienia zmiany czasu. Chodzi o nowelizację dyrektywy określającej datę wprowadzenia czasu letniego we wszystkich krajach Unii i datę przejścia na czas zimowy.
Zmiana, jaką zaproponuje Bruksela, zharmonizuje datę i czas wprowadzenia czasu letniego we wszystkich państwach członkowskich.
Komisja o kwestię tę pytała wcześniej w sondażu, w którym wzięła udział ponad 4,5 miliona obywateli Unii. 84% z nich chce zniesienia zmiany czasu.
Według nich przemawiają za tym związane z negatywnym wpływem na zdrowie, wypadkami drogowymi lub brakiem oszczędności energii. Komisja Europejska, biorąc pod uwagę wyniki sondażu, zamierza wsłuchać się w głos Europejczyków.
Według posła Adama Andruszkiewicza kwestia jest warta uwagi.
Należy rozpatrzyć tę kwestię jak najbardziej. To znaczy wiemy, że zmiana czasu kiedyś miała głównie zadania gospodarcze, aczkolwiek dzisiaj gospodarka jest bardzo nowoczesna. Mamy wszędzie elektryfikację. Nie musimy już tak mocno posiłkować się słońcem naturalnym w naszym funkcjonowaniu. W związku z powyższym na pewno by to usprawniło też i zminimalizowało pewne kwestie takie jak chociażby właśnie złe samopoczucie, które wynika często z zmiany czasu. Tak? Wiemy, że często ludzie starsi na to skarżą, że muszą się przestawić. Także być może warto to rozważyć i rzeczywiście doprowadzić do tego, aby po prostu obowiązywał wyłącznie czas letni na terenie Polski, wtedy całej Unii Europejskiej, no ale wydaje mi się, że przede wszystkim tutaj jest potrzebny głos ekspertów, którzy musieli to przeanalizować, jak miałoby to wpływ na gospodarkę ewentualnie.
Rozróżnienie na czas zimowy i letni jest stosowane w blisko 70 krajach świata. W Polsce z propozycją zniesienia go w ubiegłym roku występowało PSL.
Projekt mimo poparcia wszystkich klubów parlamentarnych został jednak negatywnie zaopiniowany przez rząd. Wątpliwości budziły właśnie przepisy unijnej dyrektywy. Teraz pojawia się szansa, by je zmienić.
To były wiadomości w Radiu Maryja.